Od kwietnia w Polsce doszło do 298 utonięć. Ze statystyk policji wynika, że tylko od początku sierpnia w wodzie zginęło 47 osób. Wczoraj doszło do trzech takich przypadków. Jednym z nich jest 35-letni mężczyzna, który utopił się w zbiorniku po dawnej żwirowni w miejscowości Dąbkowice w powiecie łowickim w województwie łódzkim. Dziś, jak mówiłem, po godzinie 18 doszło do kolejnej tragedii w Jeziorze Głębokie w Szczecinie. Okazuje się, że utonięcia to nie tylko problem w Polsce. W lipcu w Szwecji utonęło 35 osób. W porównaniu z analogicznym okresem z zeszłego roku jest to blisko trzykrotnie więcej. Podobnie jest w Niemczech. Tam od początku roku utonęło 280 osób. Eksperci twierdzą, że większa liczba utonięć to przede wszystkim efekt upałów, ale również brawury i nadużywania alkoholu.
Można właściwie mówić już o serii tragicznych zdarzeń nad wodą. 300 osób utopiło się w Polsce od początku kwietnia. Tylko w ostatnią sobotę 14 osób straciło życie w wodzie. Jako przyczyny utonięć podaje się często brawurę. Paradoksalnie topią się zwykle ci, którzy potrafią pływać. Tak przynajmniej mówią ratownicy. To osoby, które przeceniły swoje umiejętności i kondycje.
Każdy myśli, że umie pływać, a później się okazuje, że jednak...
Ponad 1/4 osób, które utonęły, była pod wpływem alkoholu. Według ratowników to właśnie alkohol jest najczęstszą przyczyną utonięć. W ubiegłym roku utonęło prawie 500 osób, z czego blisko 100 było pod wpływem alkoholu, mówi młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji.
To właśnie alkohol jest jedną z głównych przyczyn utonięć, jak również kąpanie się, przebywanie nad wodą w takich miejscach, które są niestrzeżone, które są zabronione. I kolejną przyczyną jest przecenianie swoich umiejętności, niedostrzeganie w ogóle zagrożeń.
2 tygodnie temu dwoje małych dzieci topiło się w morzu w Dźwirzynie. Ratownicy zdążyli na czas. Policja i ratownicy apelują o szczególną czujność rodziców nad wodą.
Apel do rodziców, żeby pilnowali swoje pociechy, to przede wszystkim, żeby cały czas mieli nie tyle co kontakt wzrokowy, ale też żeby byli blisko, bo zanim dotrzemy do dziecka, które gdzieś tam się znalazło nagle pod wodą, to też może trochę czasu minąć, więc cały czas musimy uważać. To nie jest tak, że możemy sobie spokojnie leżeć i nasze dziecko samo się zaopiekuje. Tak wcale nie będzie.
To była relacja Anny Łukaszek. Co zatem należy zrobić, aby utonięć było mniej, a najlepiej wcale? O tym będziemy rozmawiać właśnie teraz. W naszym studiu są Jacek Kleczaj, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór, witam państwa.
Łukasz Kamiński, ratownik szczecińskiego WOPR-u, kierownik Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie.
Dzień dobry, dobry wieczór.
I jest z nami także Krzysztof Radek, ratownik medyczny, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.
Dobry wieczór.
Panowie, mówiłem, że od kwietnia w Polsce doszło do 297 utonięć. Tak mówiłem jeszcze przed godziną 17, przed godziną 18. Znów kolejna tragedia. Tym razem mężczyzna utopił się w jeziorze Głębokie. Przyczyną był alkohol, panie prezesie?
Ja bym powiedział inaczej. Przyczyną była głupota, najprawdopodobniej. Alkohol oczywiście był tym czynnikiem najprawdopodobniej, bo to jeszcze wykaże sekcja, który bezpośrednio wpłynął na zdolności tego człowieka. Natomiast przyczyną, jak zwykle, niestety na Głębokim była głupota.
No więc właśnie, głupota wiąże się także z piciem alkoholu właśnie. Często myślimy sobie, jedno, dwa piwka nie zaszkodzi, prawda? Jesteśmy dosyć długo nad wodą, są upały. Mamy przekonanie, że jak jest 35 stopni, ten alkohol szybko paruje, możemy się wykąpać po godzinie czy po półtorej godziny, a to wcale nieprawda.
Nie, to nie jest prawda, dlatego że tak naprawdę ten upał jest czynnikiem jeszcze mocniej działającym na nasz organizm i to wcale nie jest tak, że jak jest tak ciepło, to jest tak fajnie i możemy rozgrzani sobie wejść do wody, a jeszcze przed tym wypiliśmy piwko czy dwa, bo to tak jakbyśmy skumulowali wszystkie nieszczęścia, które moglibyśmy przyjąć, zanim do tej wody wejdziemy, a do tego dochodzi jeszcze ten element braku świadomości tego, że to jezioro jest zdradliwe. Ja przypomnę, panie redaktorze, że chyba 3 lata temu tutaj w tym studiu mówiłem, że na Głębokim rok w rok ginie minimum 2 osoby. Rok w rok. I proszę mi wierzyć, nic się nie zmieniło od tamtego czasu.
Przypomnę także państwu, że ubiegły weekend był tragiczny. 30 osób utonęło w Polsce. To prawie tyle, ile przez cały lipiec w Szwecji. Tam 35 osób w ciągu miesiąca. U nas od piątku do niedzieli 30 ofiar. Warto też pamiętać o tym, i o tym mówią też policyjne statystyki, że to nie morze, jakby się mogło wydawać. To nie to miejsce, gdzie dochodzi do największej liczby utonięć, ale polskie rzeki i jeziora właśnie. Czy to oznacza, że kąpiemy się w miejscach, w których nie powinniśmy w ogóle być? Panie Łukaszu, jak to wygląda z pana perspektywy?
W mojej ocenie kąpiemy się niestety tam, gdzie jest to możliwe, gdzie jest wejście do wody, gdzie każdy człowiek stwierdzi, że jest woda i można jakoś wypocząć w sposób aktywny. Niestety nie jest to dobre podejście, bo powinniśmy wybierać te miejsca, które są strzeżone, w których są ci ratownicy. Oni nie są od tego, żeby tylko nas strofować i krzyczeć na nas, że coś robimy nie tak, tylko oni dbają o to nasze bezpieczeństwo. Faktycznie, tak jak pan powiedział, najczęściej dochodzi do utonięć na akwenach śródlądowych, nad jeziorami, nad rzekami. Bardzo często w małych miejscowościach, gdzie niestety nie mamy ani służb ratowniczych, ani nie ma szybkiej drogi, aby te służby dojechały.
No tak, ale mamy na przykład jezioro głębokie, jest miejska plaża, są wyznaczone miejsca, do których możemy się bezpiecznie poruszać. Ktoś czuwa nad naszym bezpieczeństwem, ale są tak zwane dzikie, no nie chcę powiedzieć plaże, ale dzikie zejścia na głębokim i tam też są ludzie, zawsze są ludzie.
No właśnie to jest to, że społeczeństwo, tak przynajmniej w mojej ocenie, określa, że woli sobie odpocząć w ciszy i spokoju, żeby nikt nie stał nad ich głową, nie krzyczał, że nie mogą pływać do któregoś miejsca. Warto przypomnieć, że kąpieliska są wyznaczane w określony sposób, tak? To nie jest to, że ratownik przyjdzie w ciągu dnia, stwierdzi, tutaj będą stały czerwone boje, tutaj będą stały żółte boje, tylko są przepisy, są wytyczne, które określają dokładnie, dlaczego w tym miejscu może być czerwona boja, czyli to jest do metra 20 głębokości, dlaczego żółte boje mogą być maksymalnie do 4 metrów głębokości albo do 50 metrów w głąb zbiornika wodnego. Tak? To są rzeczy, czynniki, które zapewniają bezpieczeństwo. Odległość jest dostosowana do tego, aby ratownicy mogli szybko dotrzeć do poszkodowanego i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Przypomnę państwu, że według danych GUS-u w ubiegłym roku zgłoszono 473 przypadki tonięcia, w wyniku których zmarło 457 osób. Krótko mówiąc, udało się uratować niewiele ponad 15. Czy to oznacza, że pogotowie ratunkowe przyjeżdża już tylko stwierdzić zgon? Panie Krzysztofie.
No nie możemy sprowadzać roli pogotowia do takiego stwierdzenia. Myślę, że tutaj problemem jest to, o czym mówił mój przedmówca, czyli czas dotarcia do miejsca zdarzenia i to, że większość z tych utonięć jednak jest na akwenach niestrzeżonych. Tam nikt nie udziela pomocy, nikt nie resuscytuje tych osób do momentu przyjazdu pogotowia.
Czyli raczej pojawia się zgłoszenie, że ktoś był widziany w tym miejscu, nagle zniknął pod wodą, nie wiadomo gdzie jest, trwa akcja poszukiwawcza, no i później pojawia się pogotowie.
Dokładnie, my przyjeżdżamy, często jest tak, że czekamy kilkanaście, kilkadziesiąt minut, czasami nawet ponad godzinę na to, aż tego człowieka wydobędą odpowiednie służby spod wody i wtedy z reguły już jest po wszystkim.
Panie prezesie, ile jest prawdy w stwierdzeniu, że topią się osoby, które potrafią pływać?
Ja bym powiedział, że to jest 100% prawdy, bo oczywiście topią się też i inne osoby, ale najczęściej wśród tych, którzy się topią, również wśród tych, którzy się nie utopią, mają szczęście, że ktoś im poda pomocną dłoń, że będzie ratownik, który im pomoże. Są ludzie, którzy po prostu umieją pływać. Albo którym się wydaje, że świetnie pływają, bo to, że się umie pływać, umie się utrzymać na powierzchni, to jest jedna rzecz, a jeszcze takie mniemanie o tym, że się jest świetnym pływakiem, to jest jeszcze gorszy argument. Ja może powiem, wczoraj, wiedząc o tym, że jest pan wymagającym dziennikarzem od swoich gości, pojechałem na głębokie, żeby mieć na świeżo to, jak wygląda właśnie ta ciemna strona mocy, czyli to, co się dzieje dalej. To, co zresztą nie widać, czego nie widać z ulicy nawet, ponieważ to jezioro ma dosyć charakterystyczny kształt. Nie wiem, nie chcę powiedzieć, że to są super dokładne dane, ale ja to liczyłem dość pobieżnie płynąc łodzią. Naliczyłem ponad 150 osób pływających poprzek jeziora, wzdłuż jeziora, w miejscach niestrzeżonych. Po prostu te osoby były, w ogóle nie zwracały uwagi na to, że łódź ratownicza koło nich przepływa. Wiele spośród tych osób, na przykład pań, to były panie pływające stylem określanym przez ratowników żabką włosową. To jest taka żabka, żeby sobie włosów nie zmoczyć. Bardzo mało wydajna, jeśli chodzi o pływanie, natomiast bardzo mocno zużywające naszą energię. I gdy zwróciłem na przykład jednej z pań uwagę, to mi powiedziała, że ona doskonale wie, co robi i ona by bardzo prosiła, żeby jej nie przeszkadzał, bo jej nikt nie zabronił kąpać się w tym miejscu. Masa, proszę mi wierzyć, więcej ludzi na tych plażach i w wodzie było, na tych dzikich plażach i w wodzie przy tych dzikich plażach, niż ludzi w wodzie na strzeżonym kąpielisku. Podchorowaliśmy dwójkę dzieci, która wypłynęła na środek, mówię dzieci, bo to około 12 lat, na środek jeziora i na moje pytanie, dlaczego nie idą na strzeżoną plażę? Przecież to kosztuje złotówkę, to nie jest dużo. Przecież macie, ja wam wykupię 100 biletów, żebyście mieli do końca wakacji. Oni mówią, że oni tam nie chodzą, bo im nie pozwalają daleko pływać. Także, no, trudno jest opanować to zjawisko, naprawdę.
Czyli też jeden z kardynalnych błędów. Pojawiamy się na akwenach, wypływamy za daleko, nie znając specyfiki często miejsca, ale też pytam o ten profesjonalizm, jeśli mogę użyć takiego określenia, czy nasze predyspozycje do opływania. Wiemy też, że jesteśmy narodem świetnych kierowców, prawda? A liczba ofiar wypadków jest zatrważająca. Ale zapytałem pana prezesa nie bez kozery o to, czy rzeczywiście pośród ofiar są ci, którzy twierdzą, że potrafią pływać, ponieważ coraz częściej pojawiają się głosy, że mamy w Polsce do czynienia z tak zwanym analfabetyzmem pływackim. To znaczy, ratownicy mówią wprost, 95% osób w zasadzie nie powinno oddalać się specjalnie od brzegu, bo pływać nie potrafią.
To jest prawda. Mamy analfabetyzm pływacki i powiem więcej. Póki co jeszcze nie mamy warunków, bo tu nie chodzi o budowę akwaparków, bo to nie rzecz w tym, tak? Tu chodzi po prostu o to, żeby dzieci, młodzież uczyć pływać, a to jest zupełnie coś innego. Nie widzę na razie perspektyw ku temu. W Szczecinie był realizowany program powszechnej nauki pływania. Jest on chyba też w jakimś tam stopniu dalej realizowany. Wiem, że władze miasta płacą tam za naukę pływania poszczególnych szkół. Tych basenów w szkołach jest niewiele. Być może w szkole numer 10 ten basen w końcu otworzy. Natomiast my mówimy o Szczecinie, a przecież mamy dzieci, młodzież w ośrodkach dużo mniejszych, które nawet nie dojadą do tych basenów. Czasem z rodzicami pojadą na lagunę do Gryfina i to jest cała, czy też do Białogardu, to jest cała ich frajda. To jest problem. Powszechna nauka pływania jest problemem, tak jak i myślę problemem jest ilość dobrych instruktorów. Dobrych to nie chodzi o takich, którzy potrafi wyszkolić sportowca, tylko takich, którzy znajdą podejście i potrafią wspaniale szkolić dzieci i młodzież. Bo starszych ludzi możemy uczyć pływać dla ich frajdy, natomiast jeżeli nie nauczymy dzieci, nie nauczymy młodzież, a ja to mówiłem już w tym studiu, że przez tą naukę pływania oni nabywają również taką usystematyzowaną naukę, nabywają również tego respektu do wody. Bo ta w czasie tych zajęć między innymi też widzą, co się z nimi dzieje, jak czegoś nie zrobią. Ten respekt do wody później pozostaje i nawet jeśli będzie tak, że któremuś z tych młodych ludzi stanie się krzywda, no to już jest ten element, o którym żeśmy mówili na początku, niewyleczalny, czyli głupota. Natomiast generalnie już będą wiedzieli, co zrobić, jak się zachować. Ja tylko chciałem powiedzieć jedną fajną obserwację z wczorajszego Głębokiego. Widziałem coraz więcej ludzi, bardzo dużo osób pływających, ale to są prawdopodobnie ludzie, którzy się przygotowują do różnych zawodów, do triatlonów i tak dalej, sądząc po tym, w jaki sposób pływają, ale pływają ciągnąc już za sobą bojkę specjalną. To są dmuchane takie bojki, bądź to są, no powiedzmy sobie, para SP bojki, czyli takie ratownicze, które pozwolą w razie czego, kiedy się temu człowiekowi coś zacznie dziać, złapać się tej bojki i ona go utrzyma na powierzchni. I to był budujący widok, bo rzeczywiście tych bojek, tak patrząc na horyzont jeziora, było dużo. Natomiast pozostali i tak nie wyciągają z tego wniosku.
Panowie, chciałbym z wami porozmawiać także na inny temat. Czy my jako społeczeństwo jesteśmy empatyczni, czy absolutnie z tą empatią mamy problem? Innymi słowy, czy my wzajemnie obserwujemy się, będąc nad wodą, czy każdy z nas jest zainteresowany swoim życiem, swoim relaksem, swoim wypoczynkiem? Nie pytam o tak zwane parawaningi i modę na polskich plażach, bo jeśli ktoś jest odgrodzony parawanem, to nawet choćby chciał, nie zauważy, czy komuś nie dzieje się krzywda. Ale właśnie myślę o jeziorach, rzekach, mniejszych kąpieliskach, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Panie Łukaszu, zwracamy uwagę na to, że komuś może dziać się coś niepokojącego, czy nie?
Powiem szczerze, od kilku dni obserwujemy bardzo wysoki współczynnik tej empatii na terenie naszego województwa, ponieważ bardzo dużo zgłoszeń wpływa odnośnie tego, że osoby zgłaszające widzą materac daleko w morzu, widzą, że ktoś może tam potrzebować pomocy i tych zgłoszeń w ciągu tak naprawdę jednego dnia wpływa kilkanaście do kilkudziesiąt. Kilkadziesiąt zgłoszeń nawet dziennie może dotyczyć właśnie tego, że ktoś potrzebuje pomocy. No tutaj akurat jest ten sezon, że mamy dużą aktywność nad morzem, więc po kilka zgłoszeń dotyczy tego samego zdarzenia z tej samej miejscowości. Jednakże z jednej strony się cieszymy, że społeczeństwo coraz częściej reaguje na takie sygnały. Dzwoni na numer alarmowy, informuje służby, że może dojść do wypadku, ponieważ my jesteśmy od tego, aby zapobiegać i ratować życie. Faktycznie gros tych zgłoszeń dotyczy samych materaców, które uciekły plażowiczom, dlatego tutaj też apelujemy do osób, które posiadają te dmuchane różne zabawki, aby jednak je pilnowały przy sobie.
No tak, bo z daleka nie widać, prawda? I nie wiemy, czy ktoś wypłynął na tym materacu, czy ten materac po prostu sam unosi się nad wodą. Za chwilę też porozmawiamy o tym, że bardzo często osoba topiąca się nie ma jak wezwać pomocy z przyczyn naturalnych, bo to i zalane drogi oddechowe, czy zaciśnięte usta, wołanie o jakąkolwiek pomoc jest niemożliwe, ale już się pojawiły pierwsze komentarze na naszym Facebooku. Pan Tomasz: z żywiołem nawet największy cwaniak nie wygra. I są także komentarze pod informacją dotyczącą tragedii na Głębokim. Pan Tomasz: znowu, to jest dramat. Pani Paulina: wspomnijcie o tym, że był pijany i wskoczył do wody. Pani Patrycja: selekcja naturalna. No, ostry komentarz, ale coś też jest na rzeczy, prawda?
Ja może jeszcze
pani
podaję...
Kamila, jeszcze trzy i już dopuszczam do głosu. Pani Kamila: masakra, ile ludzi się topi z własnej głupoty. Pani Ilona: niech piją i się topią. Małgorzata: masakra na tym Głębokim. Bardzo proszę.
Ja może jeszcze dodam jeden element i to nie jest przestroga, tylko to jest informacja, która jest pewno potrzebna również tym, którzy przebywali w czasie tego wypadku na terenie kąpieliska strzeżonego. Ratownicy zamknęli kąpielisko, zamknęli możliwość wpływania, wywiesili czerwoną flagę, dlatego że trzech ratowników pobiegło do tego miejsca zdarzenia i mimo, że akcja została zakończona około godziny 18:30, plaży nie otworzyli, dlatego że to zdarzenie spowodowało zużycie praktycznie wszystkich środków ratunkowych, jakie ratownicy mieli na kąpielisku, czyli nie było już tlenu, nie było środków opatrunkowych, nie było AED. W takiej sytuacji ja nie pozwolę.
No i było zrozumienie osób, które pozostały na tej plaży?
Myślę, że tak. Myślę, że było to zrozumienie. Natomiast to są konsekwencje dla ludzi, którzy płacą bilety, chcą bezpiecznie wypoczywać, a tak naprawdę nie mogą tego zrobić, bo prawdą jest, że większość ludzi to nie w pobliżu kąpielisk strzeżonych. Gdzieś tam dalej, kiedy nie pójdą, to pójdą gdzieś indziej.
No więc właśnie, czekamy na kolejne komentarze. 510-37-36, 510-37-32. Dzwonią do nas telefony. Za chwilę będziemy wsłuchiwać się w Państwa opinie. Mówiąc o tym, jak reagować, zastanawiamy się także, jak odczytywać niepokojące znaki. Mówiłem o tym, że często osoba, która nagle jest w tej kryzysowej sytuacji, po prostu nie jest w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Na co powinniśmy zwracać uwagę?
Znaczy, warto powiedzieć o tym głośno, że faktycznie osoba, która tonie, tonie w ciszy. To nie jest jak na hollywoodzkich filmach, że ona krzyczy, macha wysoko rękoma, że się topi i że daje jasne znaki. Ratownicy podczas szkoleń mają na tym zwracaną szczególną rzecz i tą szczególną uwagę, że faktycznie osoba, która tonie, w pierwszej kolejności opada z sił. Jej twarz przybiera charakterystyczny taki grymas, pojawia się zmęczenie oraz po prostu szukanie pomocy wzrokiem. jest to wzrok błędny i ta głowa jest coraz niżej do wody, albo się spławikuje tak. Jest to działanie spławikowe, czyli to głowa tak lata delikatnie nad powierzchnią wody. Wtedy ratownik, widząc tych kilka sygnałów, ma obowiązek podjąć interwencję, bo wiemy, że tutaj już coś się może dziać.
Za chwilę też porozmawiamy o tym, czy powinniśmy rzucać się na ratunek, biorąc pod uwagę także ryzyko, że osoba, która się topi, może nas po prostu wciągnąć pod wodę, bo tak działa instynkt, że łapiemy się po prostu tego, co pozwala nam się utrzymać na powierzchni, ale z nami pierwszy słuchacz, pan Maciej. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór. W Polsce jest za mało kąpieli strzeżonych. I są, jeżeli już są, to są zbyt małe. Przykładem jest choćby nawet nasz Szczecin. No, mamy 4 kąpieliska strzeżone i są tak malutkie, no, że na prawie 400-tysięczne miasto są niewystarczające. No, co mała Arkonka, gdzie przy takiej pięknej pogodzie to jest tak tłoczno i w tym jednym małym pseudopływackim baseniku to jeden na drugim pływa i spokojnie ręką nie można pomachać, a w Brodziku do kostek no to się nie nauczymy pływać. To jest jak wanna dla 10 osób i popływać nie możemy. Na Głębokim, no sam przykład, dzisiaj pan ratownik powiedział, że no 3 poszło i ratowników, wszystkie siły kąpielisko zamknięte, no to pływać też nie można. Dziewoki, czyli Dąbie, też jeden na drugim pływa i jeden drugiemu po głowie daje albo po nerkach i się kopią wzajemnie. Więc no nie oszukujmy się, budujmy więcej kąpielisk, więcej basenów, wtedy będziemy mogli bezpiecznie pływać i się nauczymy pływać, a w wannie nikt się jeszcze nie nauczył pływać. Jeden na drugim, pozdrawiam.
Dzięki panie Macieju, pozdrawiamy gorąco. 510-37-36 albo 510-37-32. Także mamy państwa nagrania na automatycznej sekretarce. Bardzo proszę.
Dzień dobry, mówi Krzysztof ze Szczecina. W sprawie pływania uważam, że zakończenie szkoły podstawowej powinno być zakończone testem nauki pływania. Bez tego egzaminu nie powinno się dostać świadectwa ukończenia 8 klasy.
Ciekawy pomysł, panie Krzysztofie, no ale też umówmy się, nie każdy musi pływać, nie każdy musi lubić wodę czy wylegiwanie się na plaży, ale może taki egzamin dawałby szansę, że będziemy potrafić się zachować nad wodą, tak samo jak wszystkie akcje związane z pierwszą pomocą, zwłaszcza wśród dzieciaków. No to jest bardzo ważna i dobra rzecz. Zastanawiam się, i to pytanie kieruję do pana Krzysztofa Radka, ratownika medycznego. Czy powinniśmy jednak wzywać bardzo szybko ratowników, widząc sytuację kryzysową, czy jednak starać się pomóc? Jeśli tak, to jak to robić?
Myślę, że powinniśmy wzywać ratowników przede wszystkim, chyba że sami jesteśmy ratownikiem wodnym. Ktoś, kto nie ma pojęcia, nie ma przeszkolenia z zakresu ratownictwa wodnego, może się bardzo łatwo stać ofiarą tego tonięcia i o tym słyszymy cały czas. Bardzo często się pojawiają w mediach informacje, że było widać, że jedna osoba tonie, ktoś poszedł jej na ratunek, po chwili zniknął pod wodą i też uległ utonięciu razem z tym pierwszym poszkodowanym. Także myślę, że przede wszystkim wzywamy ratowników, a jeżeli już chcemy pomagać, to róbmy to w sposób bezpieczny, nie wchodząc bezpośrednio do wody, jeśli nie potrafimy ratować osoby tonącej. Ale myślę, że o tym, jak to robić, to lepiej się koledzy z WOPR-u wypowiedzą niż ja.
Jeszcze ważna informacja. Wróciłem do statystyk dokładnie sprzed 20 lat. W trakcie ratowania w jednym sezonie zginęło 138 osób. Z nami kolejny słuchacz, pan Robert, instruktor pływania. Na dodatek, witamy. Panie Robercie, jesteśmy na antenie.
Ale to nie ja jestem. To nie ten numer.
To nie ten numer, mówi nasz słuchacz. Pozdrawiamy zatem naszego gościa. 510-37-36, 510-37-32. Tego rodzaju połączenia także się zdarzają, ale pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. No dobrze, panowie, panie prezesie, jak wtedy reagować, jeśli akurat nie ma ratownika? Jest to miejsce niestrzeżone, a sytuacja, widzimy, robi się coraz bardziej krytyczna.
Zawsze, i to powiem w ten sposób dosyć kategorycznie, zawsze to robią nawet ratownicy wodni. Najpierw wzywamy i informujemy służby. Zawsze. Zasada jest taka, że ratownik wodny jest rzeczywiście przeszkolony i dużą część szkolenia zajmuje nauka umiejętności, nazwijmy to, obezwładniania poszkodowanego, czy też wyzwalania się z różnego rodzaju uchwytów. Ale to też może się zdarzyć, że ratownik nie da rady i wtedy już nikt nie pomoże. Dlatego zawsze w każdej sytuacji wzywamy służby. Czy WOPR, poprzez właśnie numer alarmowy 312 i wtedy informujemy nie tylko pogotowie, ale jednocześnie Straż Pożarną.
No także... dobrze, a reagowanie właśnie w postaci takiej, że akurat mamy bojkę ratowniczą, możemy rzucić gdzieś, widzimy jakiś długi konar albo dłuższą gałąź. Jak często to są miejsca niestrzeżone, więc robimy różnego rodzaju ogniska. Pozostają jakieś...
Wszyscy się ze mnie śmieją, bo ja powtarzam zawsze o spodniach.
Warto
ja
rzucić
nie jestem
spodnie,
wysoki, ale moje nogawki łącznie mają dwa metry, tak?
Tu chodzi no nawet może trochę więcej.
Dziękuję, ale tu chodzi tak naprawdę o to, żeby nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu tonącego z ratującym. Proszę mi wierzyć, trzeba potężnej siły albo dobrych umiejętności, żeby poradzić sobie z walczącym człowiekiem o życie. I tu nie ma bohaterów, tak? Tu nawet ratownicy często są w krytycznej sytuacji, tyle tylko, że oni są uczeni, jak sobie poradzić nawet wtedy, kiedy już nie może się wyzwolić spod jarzma uścisku. Pójdzie pod wodę razem z tym topiącym się i tam się z tej sytuacji wyswobodzi. Gałąź, bojka, cokolwiek, co możemy podać, tak aby skutecznie osoba tonąca chwyciła i byśmy mogli ją pociągnąć, ale nie w bezpośredni sposób, czyli nie podając mu rękę, czy łapiąc go za rękę. To są naprawdę trudne sytuacje, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nasze życie w tym momencie jest w niebezpieczeństwie i to nasze życie jest w tym momencie najważniejsze, więc ratujemy, ale z zachowaniem zdrowego rozsądku.
Drodzy Państwo, szybko zerkam na oferty dotyczące bojek czy desek do nauki pływania, tak zwanych pamelek. Nie są to duże koszty. 17,99, 19,49, 14,95. Warto mieć taki sprzęt przy sobie, zawsze się może przydać. To tak naprawdę, gdyby to przeliczać na ten szczęsny alkohol, 4 dobre piwa, które powinny zostać w domu, a nie być zabierane przez nas nad wodę. Pan Jurek z nami, bardzo proszę.
Dzisiaj byłem przypadkiem, albo i przemyślane, na basenie w Berlinie. Myślałem, że stoją tak zwani ochroniarze i sprawdzają, czy jakiś się bomb nie nosi, czy coś. Okazuje się, że każdy człowiek musiał pokazać torbę przed wejściem na basen. Oni tam spojrzeli, czy nie ma ukrytego alkoholu, jakichś środków odurzających. Byłem zaskoczony. Na pewno tam, na tym basenie, nie utonie nikt z powodu alkoholu. Pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. To był pan Jurek. Sporo mówimy o alkoholu, ale rację ma słuchacz. Także powinniśmy mówić o różnego rodzaju innych środkach odurzających. Z nami pan Zbyszek. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór. Nie wiem, czy ze mną akurat rozmawiacie panowie, ale muszę powiedzieć, mam 7 dych. Jestem ratownikiem od lat, bo trenowałem piłkę wodną i tak dalej. Byłem ratownikiem.
Panie Zbyszku, mam do pana tylko delikatną prośbę. Gdyby pan nieco ściszył odbiornik, będzie pana zdecydowanie lepiej słychać.
Już ciszam, idę, bo zapomniałem. Przepraszam.
Nie ma problemu. Przy okazji trochę sportu. O, już jest bardzo dobrze. Bardzo prosimy.
Więc muszę powiedzieć, że wiele lat pracowałem na plażach. Ostatnio jeszcze byłem szefem nawet tutaj nad morzem. W tym wieku szefem ratowników, ale mówimy o ludziach, jak oni postępują. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na jedno. Jeżeli gmina zgadza się na sprzedawanie piwa na plaży, bo tylko o tym chciałem dzisiaj porozmawiać, bo resztę te ratownictwo to ja znam, to wszystko znam. Ja wiem, jak ludzi trzeba ratować, jak trzeba funkcjonować. Natomiast jeżeli gmina podejmuje decyzję, że sprzedaje alkohol na plaży, no to to jest dla mnie niezrozumiałe i tylko po to zadzwoniłem. No.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie Zbyszku. Rzeczywiście jest tu konflikt, no bo także można kupić piwo niskoprocentowe na plaży nad morzem. Nikt nie sprawdza, co mamy w swoich torbach. Dostępność jest, powiedziałbym, taka, że jeśli ktoś ma ochotę, ma potrzebę, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale może, panowie, powinniśmy także porozmawiać o jakichś restrykcjach. Prezes Jacek Kleczaj mówi, że wzięliście łódź, popływaliście trochę pod kątem researchu do naszego programu, ale też obserwując tych wszystkich ludzi kąpiących się w nielegalnych miejscach. Może gdyby posypały się mandaty, może gdyby posypały się kary, może w ten sposób byśmy trafili do rozsądku, by nie używać po wielokroć tego słowa głupota.
Może tak, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, przynajmniej jeżeli mówimy o Szczecinie, ze skali takiego przedsięwzięcia. Ja tylko powiem, że mówimy o Jeziorze Głębokim. Mamy Jezioro Goplana, które stało się cichym, wielkim kąpieliskiem. Mamy Jezioro Portowe, które też już się stało kąpieliskiem i tam jest dzika plaża. Mamy jeziorka na Prawobrzeżu, słynne jeziorko na osiedlu Słonecznym i na Majowym, Płonia. Proszę mi wierzyć, że tych miejsc, które my definiujemy w ramach analizy zagrożeń jako miejsca niebezpieczne, jest bardzo dużo. Myśmy podjęli trud oznakowania tych miejsc znakami zakazu kąpieli, bo tylko takie miejsce, kąpiel w miejscu tak oznakowanym, może skutkować właśnie karą grzywny wymierzoną przez policję bądź przez organy porządkowe. No ale tu spotykamy się z kolejnym naszym ułańskim podejściem narodowym, czyli te znaki wiszą mniej więcej dwa dni i one znikają, no bo przecież przeszkadzają się kąpać.
Albo ta ułańska fantazja sprawia, że jeszcze bardziej tego rodzaju zakazy nas zachęcają do przekroczeń.
Tak, to było wczoraj na Głębokim, kiedy panowie kąpali się poza plażą strzeżoną i mówili, że nigdzie to nie, w ramach kąpieliska, bo tam jest fragment niestrzeżony, że nigdzie to nie jest napisane, że oni tam nie mogą pływać, ale mówili, rozmawiałem z nimi i stali pod znakiem zakazu kąpieli, nie? W tym miejscu. Także to jest po prostu bardzo trudne rzeczywiście. Ja pozwoliłem sobie na taką uwagę i przepraszam, ale to powtórzę, panie redaktorze, że liczymy my jako ratownicy również na media. Ponieważ o niebezpieczeństwie kąpieli, o utonięciach mówimy w momencie, kiedy są wakacje, tuż przed wakacjami, tak jak o niebezpieczeństwie przebywania na lodzie mówimy, kiedy zaczynają się ferie zimowe, bo wtedy mamy gwałtowny wzrost tego typu wypadków. A ja bym życzył sobie, takie byłoby moje marzenie, żeby w mediach, nie tylko w radiu, ale w ogóle w mediach, w tych mediach społecznościowych, mówić o tym przez cały sezon. Tak jak się mówi o alkoholu za kierownicą. I jak rozmawiam z policjantami, to nie mówią mi wprost, że jest cały czas duża wykrywalność i ta wykrywalność wzrasta, natomiast twierdzą, że wzrosła świadomość społeczna i brak aprobaty dla takich zachowań. Coraz większy brak aprobaty dla jazdy po pijaku. Ja myślę, że to jest też sposób na to, żeby coraz więcej ludzi wykazywało brak aprobaty na kąpiel poza takimi miejscami, które są dozorowane. My nie bez powodu kładziemy nacisk na dzieci i na młodzież, bo nikt tak dorosłych nie potrafi zdyscyplinować, jak ich własne dzieci. Bo to dzieci potrafią nam najwięcej wstydu przynieść, jak zwracają uwagę, że zachowujemy się nie tak, jak powinniśmy, szczególnie kiedy robią to w obecności innych dorosłych. Ale to też prosiłbym, jeżeli jest taka możliwość, żeby właśnie taką propagandę wręcz prowadzić przez cały rok. Może to nam pozwoli przynieść lepsze efekty.
510, 37, 36, cały czas dzwonią mi lampki w studiu. Czekamy na kolejne połączenia. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy naszych słuchaczy. A co panowie sądzicie o propozycji choćby pana Zbyszka, by nie było tego alkoholu na kąpieliskach? Czy tak jak mówił inny słuchacz, by rzeczywiście dokładnie monitorować, prześwietlać nasze torby i sprawdzać, co wnosimy i co tam się znajduje. Czy to by pomogło, czy nie, panie Przemysławie? Co pan myśli? Panie Krzysztofie, przepraszam.
Myślę, że ograniczenie dostępu do alkoholu w ramach kąpielisk przyniosłoby pozytywny efekt. Nie tylko kąpiele. Alkohol w zimie tak samo jest szkodliwy na wszelkiego rodzaju stokach, w sportach letnich, jeżdżenie rowerem, jakieś inne sporty, które uprawiamy, czy nawet koncerty, gdzie jest ten alkohol, no dochodzi do tych zdarzeń niepożądanych bardzo często. Mhm. I myślę, że tutaj faktycznie byłoby to dobrym rozwiązaniem, żeby ograniczyć dostępność do alkoholu na kąpieliskach, chociaż tych strzeżonych, bo tam byśmy mieli taką możliwość.
Karać mandatami, czy w jakiś inny sposób?
Czy karać mandatami? Myślę, że jest to jakiś pomysł, natomiast same mandaty nie rozwiążą sprawy. Tutaj myślę, że bardziej kampanie społeczne, których no, w Polsce jest bardzo mało. Pamiętacie panowie głośną kampanię o skokach do wody na główkę, prawda? Płytka wyobraźnia to kalectwo. To kampania, która bezpośrednio trafiała do wyobraźni, do, przez oczy tego człowieka.
Te mnie się właśnie zdaje, panie Krzysztofie, wejdę panu w słowo, że w ogóle żadne kampanie w Polsce nie działają. Przypomnę, że w tym celu także powstała kolejna edycja akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. To jest akcja, którą realizuje Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w tym roku. No tych akcji mamy sporo. Tak samo nie siadaj za kółkiem po alkoholu, czy szereg różnych innych. Ja mam wrażenie, że te akcje stały się takim przerywnikiem między reklamami. Takie trochę traktujemy. To nie działa. Może rzeczywiście restrykcje. Jeśli dostaniemy mandat, to następnym razem się zastanowimy, czy jeśli jest 50, to powinniśmy jechać więcej. A tutaj możemy zapobiec naprawdę tragedii. I to jest, no nie wiem, teraz głośno myślę i czekam także na panów opinie i refleksje, bo oczywiście, jeśli mnie pamięć nie myli, na temat pływania miejsc zagrożonych rozmawiamy w ciągu ostatnich 2 miesięcy trzeci raz. Prawda? Za każdym razem żegnając się, życzymy sobie, by ta statystyka, ten tragiczny bilans nie wzrósł, po czym spotykamy się po 3 tygodniach i się okazuje, że jest 2-krotnie więcej ofiar niż było. No to może albo mamy związane ręce i nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, albo szukać radykalnych pomysłów.
Tylko ja myślę, że tu też trzeba szukać pomysłów, panie redaktorze, na poziomie prawa.
Bo trzeba
przede wszystkim zapisać w prawie, że na przykład kąpiel poza miejscami strzeżonymi bądź jakoś to określić jest zakazana. Bo tego nie ma w prawie. W związku z tym karać tych ludzi za to, że kąpią się w miejscach niestrzeżonych, policja nie może, bo nie ma takiego zakazu. Może wtedy, kiedy stoi znak, tak jak mówiłem, zakazujący kąpieli. I wtedy rzeczywiście w momencie, kiedy takie zmiany prawne nastąpią, to ja jestem za tym, żeby rzeczywiście przynajmniej w początkowym okresie wymusić na ludziach zwracanie uwagi na to, że jest taki przepis i nie wolno. I wtedy te 250 zł, tak jak 250 zł na przykład za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, nie wiem jaka tam jest wysokość mandatu, ale to też łatwo sobie przeliczyć na to, co się spożywa i ile tego można by było mieć na wieczór w domu. Może to zadziała, bo patrząc się na te wszystkie inne społeczeństwa, gdzie utopień jest mało, trzeba sobie powiedzieć, że kary są tam diametralnie wyższe.
Panowie, z nami kolejny słuchacz, już prawdopodobnie na zakończenie tej części programu, pan Włodzimierz. Dobry wieczór,
dobry
witamy.
Dobry wieczór. Jestem ratownikiem od 72 roku i nie zgadzam się z panami absolutnie.
W jakiej kwestii, panie Włodzimierz? W jakiej kwestii konkretnie?
No właśnie w kwestii tej, że zakazy i tak dalej. Po prostu Rzymianie uważali jedną mądrą rzecz. Kto nie umie czytać, pisać, pływać, nie jest godny miana człowieka. Nasze społeczeństwo nie umie pływać, nie umie myśleć. Czytelnictwo spada. Po prostu żadne apele nie dotrą. I tu fajnie pani w mailu przekazała taką fajną, że to jest selekcja naturalna, dopóki się nie obudzą. Dopóki nie będą się ludzie uczyć pływać, nie ma takiej możliwości. Jeżeli kajak dostaje człowiek, który... Kiedyś były tak zwane karty pływackie. One upoważniały. Żółte czepki upoważniały do tego. Ratownik z daleka widział, że o, pójdzie człowiek w żółtym czepku, umie pływać, zresztą oceni, czy umie pływać. Kartę pływacką kajaka nie dostał człowiek, który nie miał karty pływackiej. Zlikwidowano, bo to było złe, za komuny i tak dalej. Wszystko było złe. A okazuje się teraz, że za komuny. Na Gątynce byłem wiele lat ratownikiem. 15-20 tysięcy ludzi dziennie przychodziło, sobotę, niedzielę i nikt nam się nie topił, bo większość umiało pływać. No tyle mam do powiedzenia. Miłego dnia.
Dziękujemy. To był słuchacz, pan Włodzimierz, a my powoli puentujemy naszą dyskusję. No gdyby przyczepić się, mówiąc kolokwialnie, tych zdań, które wypowiedział pan Włodzimierz jako ratownik, jak słyszymy, od 72 roku, no to nie byłoby takiego tłoku na plażach i pewnie byłoby zdecydowanie mniej osób na dzikich kąpieliskach. Wiemy, że nie da się absolutnie tego wyeliminować. Pytanie w takim razie, co jeszcze można zrobić? Panie prezesie.
Chciałoby się powiedzieć, mieć nadzieję. Ja myślę, że rzeczywiście musimy kłaść nacisk na naukę pływania i myślę, że też trzeba kłaść nacisk na świadomość. Natomiast jeśli ustawodawca nie zmieni praw i przepisów dotyczących korzystania z wody, to możemy ewentualnie zrobić tak, jak to się robi w Stanach Zjednoczonych. Tam kąpiesz się na własne ryzyko. Służby, szczególnie jeśli chodzi o akweny, o plaże morskie, one ciebie wyciągną, natomiast licz się z tym, że jak nie jesteś ubezpieczony, to będzie to, ciebie to drogo kosztowało. Tam się przemawia przez taką bezpośrednią odpowiedzialność cywilną, finansową. Może rzeczywiście to też jest sposób. Ale prawda jest taka, że jeżeli nie będziemy świadomi, nie będziemy wiedzieli o tym, że to jest pierwszy krok do tego, żeby pożegnać się z tym światem, no to nic nie zmienimy tak naprawdę. I nadzieja tylko w dzieciach i w młodzieży, panie redaktorze. Oni szybko chłoną, szybko się uczą, czasem mają wariackie pomysły, jak to młodzież, ale proszę mi wierzyć, ja widzę wielu ludzi, których pamiętam z początków, kiedy obejmowaliśmy Głębokie i te inne kąpieliska. Przychodzą ci sami ludzie, szczególnie na Głębokie, bo to jest takie środowiskowe kąpielisko. Proszę mi wierzyć, że widać, jak ci ludzie się zmieniali, jak oni w tej chwili naprawdę fantastycznie wypoczywają na tej plaży. A ja ich pamiętam sprzed 8-6 lat, kiedy to były łowisy nie do wytrzymania. Także myślę, że to nadzieja.
Wydaje mi się, że mamy jeszcze jeden telefon. Jeśli tak, to bardzo proszę. 510-37-36, 510-37-32. Słuchacz jednak się rozłączył. To jeszcze krótko, pan Łukasz Kamiński, Krzysztof Radek. Wasza recepta na poprawę sytuacji.
Znaczy ja bym tutaj się troszkę jeszcze cofnął i faktycznie powiedział o tej profilaktyce, że ona w mojej ocenie daje dużo dobrego, tylko że my tego jeszcze nie do końca widzimy. Nie widzimy, ponieważ te osoby, które są objęte tymi działaniami profilaktycznymi, dopiero będą dojrzewać, dopiero będą zakładać własne rodziny i dopiero będą uczyć następne pokolenia. Więc te efekty, te ziarna, które my jako ratownicy prowadzący działania profilaktyczne, prewencyjne, te działania, które my realizujemy, dopiero zobaczymy te owoce. Tak naprawdę. Mam nadzieję, że faktycznie zmieni się, tak jak tutaj pan prezes powiedział, troszkę ustawodawca spojrzy na to z innej strony i może wprowadzi przepisy, które będą regulowały to, w jakich obszarach możemy pływać, a w jakich jest bezpośredni zakaz kąpieli. Nie tylko tutaj mówiąc o obiektach hydrologicznych czy jakichś takich miejscach niebezpiecznych, ale ogólnie o miejscach niestrzeżonych jako obszarach, które są stwarzają niebezpieczeństwo i tutaj może faktycznie będzie trzeba spojrzeć w ten sposób. No i życzyłbym sobie faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział na początku, żeby ta dalsza część sezonu była już bardziej optymistyczna od tej pierwszej, bo no niestety byłem tutaj u pana chyba 2 tygodnie temu i już kolejnych 6 utonięć mamy na terenie całego województwa.
No więc właśnie, pamiętajmy też o tym okropnym upale, bo nic tak szybko nie wykańcza naszego organizmu, jak właśnie to słońce. A niestety prognozy pogody, mówię niestety dla tych, którzy mierzą się z tym słońcem w mieście i właśnie robią sobie krótki wypad gdzieś nad wodę. No takie słońce jest równie niebezpieczne jak brak rozsądku czy alkohol, o czym myślę na koniec powie Krzysztof Radek.
Zdecydowanie tak. Pierwsza zasada, jak jesteśmy nad wodą, nie wchodzimy do tej wody rozgrzani gwałtownie. Czyli najpierw wejdźmy pomału, zamoczmy nogi, ochlapmy się tą wodą, przejmijmy sobie miejsca, gdzie przechodzą duże naczynia krwionośne, czyli kark, szyja, pod pachami, klatkę piersiową, dopiero pomału wchodźmy do tej wody. Nie skaczmy z pomostu rozgrzani, bo może się to skończyć odruchowym zatrzymaniem krążenia, które jest bardzo trudne do wyciągnięcia, czyli do wyresuscytowania.
Drodzy Państwo, uważajmy na siebie, uważajmy także na tych, których możemy objąć wzrokiem i reagujmy. Wzywajmy jak najszybciej pomoc, korzystajmy z numerów alarmowych 112. Mamy także aplikację Ratunek. Przypomnę Państwu, warto ją sobie ściągnąć na swoje telefony, smartfony czy tablety nawet. Wówczas GPS pozwoli zlokalizować nasze miejsce i wówczas ta pomoc przybędzie zdecydowanie szybciej. Za dziś bardzo gorąco dziękuję. Przypomnę, byli z nami Jacek Kleczaj, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Bardzo dziękuję. Łukasz Kamiński, ratownik szczecińskiego WOPR-u, kierownik Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie.
Dziękuję bardzo.
I Krzysztof Radek, ratownik medyczny, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.